Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu. Łukasz Kaźmierczak. Za nami poznańska premiera długo oczekiwanego dokumentu poświęconego legendarnej postaci, słudze Bożemu księdzu Aleksandrowi Woźnemu. W dzisiejszym programie pierwsze wrażenia po projekcji filmu zatytułowanego Jestem tylko woźnym. Przypomnimy także o ostatnich dniach zapisów na tegoroczne europejskie spotkanie młodych TZ w Rostocku. I sprawdzimy, jak ważną postacią w kościele jest dobry organista. Od muzyki zresztą rozpoczynamy nasz dzisiejszy program Hymn do miłości w pięknym wykonaniu Witka Łukaszewskiego.
Poznaniacy zachwyceni filmem o poznańskim słudze Bożym. Ksiądz Aleksander Woźny zmarł w 1983 roku, ale wciąż jest pamiętany. Nadal także żyją świadkowie jego życia i posługi. Ponadgodzinny film dokumentalny pokazany w poznańskim kinie Rialto ukazuje kapłana jako świetnego spowiednika, ale także więźnia Dachau, wychowawcę młodych kapłanów, budowniczego kościoła na poznańskim Grunwaldzie, ale przede wszystkim człowieka, który o swoich parafianach chciał wiedzieć jak najwięcej i który im pomagał. Na premierze filmu był Jacek Butlewski.
Owacje tuż po zakończeniu filmu.
Pięknie, no ja byłam jego córką duchową, ja jeszcze mi tam dodała, zresztą w ogóle zabrałam, bo ja mam też to zdjęcie, które tam było, tam mam skąd, mam dużo zdjęć.
To co na filmie, tak?
A tu mam z 50-lecia przecież jeszcze, też mam wspaniałe pamiątki.
Pamięta pani księdza?
Ależ oczywiście, przecież chodziłam ponad 20 lat, to trudno by nie pamiętać.
Otwieram kościół, nie dlatego, że msza się miała odbyć rano, nie, on otwierał wcześniej, o 5, o 6 rano, dając szansę ludziom pracy, żeby przyszli, otrzymali komunię świętą. Jak tylko zobaczył, że ludzie wchodzą, rozdawał komunię świętą i znów czekał na dalszych.
Zapamiętajcie dobrze tego kapłana. Zapamiętajcie go dobrze. Być może do tego grobu będą kiedyś podążały pielgrzymki. Módlmy się za niego, może i przez niego, a być może będziemy się kiedyś modlić do niego.
Kochany ojciec, on wiedział, ja mogłam przyjść do kościoła, przyszłam do kościoła kiedyś. Ja mówię, no nie ma ojca w konfesjonale. Raptem patrzę, idzie. Mówi, ja wiedziałem, że ty tu jesteś. Także prowadził, musiał wszystko wiedzieć, co robię. A później męża też do... Po prostu przyprowadź go, tu jak miałam już chłopaka, także wszystko wiedział, gdzie chodzi, co czytam, jak.
Interesował się życiem parafian.
Bardzo i nawet jak byliśmy przy konfesjonale, to potrafił nas jednoczyć, ale wiedział, jak mamy się jednoczyć, żeby nie było jakichś tam nieporozumień i tak dalej. Także kochany, kochany, ja mam jego... zdjęcie na tym i się modlę do niego. Też już tyle łask uzyskałam od niego. Wspaniały, kochany, bardzo kochany.
Anna Kreczmer i jestem współtwórcą filmu o księdzu woźnym pod tytułem Jestem tylko woźnym.
Antoni Wojtkowiak, razem tworzyliśmy ten film.
To ma być taki kolejny ważny krok czy sygnał w tym procesie, który trwa, bo przecież ksiądz jest kandydatem na ołtarza.
Dokładnie, właściwie proces beatyfikacyjny jest już zamknięty na etapie rzymskim i teraz tylko czekamy właśnie na ogłoszenie terminu beatyfikacji. No jeszcze musi być cud, który będzie zatwierdzony, który pomoże właśnie w realizacji tej beatyfikacji.
O księdze woźnym warto wspomnieć to, że to był kapłan, który po pierwsze czekał bardzo długo na film, sam te filmy kręcił.
Bo w ogóle jest to pierwszy film.
Tak, generalnie jego film, ale co było ciekawe, te filmy, które on wcześniej też kręcił, a był też takim trochę zapalonym człowiekiem, który chciał tą historię zatrzymać, bardzo nam pomogły w tworzeniu tego filmu, bo jest to, są elementy popularyzowane, są elementy dokumentalne, które on ma, mamy wypowiedzi ludzi, mamy też historię taką dość trudną, Dachau, gdzie on spędził te dużo kilka lat swojego życia wojennego. W związku z tym wydaje mi się, że ta historia w godzinę 5 pokaże młodym ludziom, bo taka jest idea, żeby to pokazać troszkę młodym ludziom i zaszczepić w nich, że taki ksiądz może być kimś, w kogo warto się wpatrywać.
Przygarniał i wspierał duchowo wszystkich, których napotykał na swojej drodze życia. Po dziś dzień inspiruje on wielu do odkrywania bogactwa wiary, życia duchowego oraz do szukania i odnajdywania Boga w otaczającym świecie.
Ja dziękuję wszystkim tym, którzy przybyli, chcieli to obejrzeć. Ja tak, prawdę mówiąc, to się bałem. Mówię, jak to zostanie spłaszczona taka postać, to będzie trzeba robić nowy film. Ale do tego nie doszło.
Głos tuż po pokazie zabrał metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gondecki.
To, co przy tej okazji chciałbym powiedzieć, to żebyśmy, patrząc na tę postać wybitną, żebyśmy też rozumieli czas obecny. My nie mamy do czynienia w tej chwili z tą czy inną akcją, z tym czy innym filmem oczerniającym papieża, tylko mamy do czynienia z szeroką akcją, która poprzez różne media zniechęca rodziców do tego, żeby zachęcali dzieci do uczestnictwa w lekcji religii.
Jak go pamiętają wierni? Mówi się, że to był świetny spowiednik na przykład.
Tak, rozmawialiśmy z wieloma osobami, którzy pamiętają księdza Woźnego jako już osoby dorosłe czy dzieci, na przykład ministranci. Wszyscy wspominają go jako ciepłego człowieka, gorliwego spowiednika, człowieka otwartego na wszystkich potrzebujących.
Jest też specjalistą od trudnych relacji. Mianowicie były takie historie, że do niego trafiali też księża, którzy mieli różne swoje przejścia. On był takim też człowiekiem, który prostował ich jakby drogi. Dlatego, że też w jego życiu zadziała się taka podobna historia, mianowicie tuż przed wojną, kiedy był w takim Borku Wielkopolskim.
On był tam wikariuszem.
Był tam wikariuszem i tam trafił pod skrzydła pewnego proboszcza, który był tak zwany temperówką wikariów. Nie było tam ponoć łatwo, bo ci lekarze mieli tam trudno. I co ciekawe, historia się lubi powtarzać i do niego trafiali także wikarzy, którzy zupełnie zmieniali swoje życie pod jego, że tak powiem, skrzydłami. Ciepły człowiek, skromny, nie przywiązujący do rzeczy materialnych, otwierał kościół bardzo wcześnie i zamykał bardzo późno.
To nie był proboszcz taki zaborczy, który mówił, tutaj mieszkacie, tutaj musicie chodzić. Nie, on dawał dużą wolność.
Moje powołanie na pewno się zrodziło w tej parafii.
To bardzo ciekawa postać właśnie dla filmowców, dla państwa, ponieważ to był przedwojenny wikariusz, więzień Dachau, a poza tym budowniczy kościoła w niełatwych czasach.
Tak, niełatwe te czasy były wtedy, bo czasy były o dużym oddechu komunistycznym. Taka historia, którą pewnie państwo wiecie, była, kiedy w latach 50. było znacjonalizowanie Caritasu, kiedy komuniści mieli zakusy, żeby tą organizację przejąć, to wtedy został rozesłany list do wszystkich parafian o tym, żeby popierać to nacjonalizowanie Caritasu. I przyszli do niego panowie, pewnie ubecy, i powiedzieli, że jeśli to przeczyta, to go zamknął. I on nie przeczytał, a o tym opowiedział, czego mu nie zabronili, ale trafił na Młyńską i tam było prawdopodobnie dużo nawróceń.
Gorliwy konfesjonale, bardzo gorliwy w relacjach z ludźmi.
On chodził po domach, pomagał ludziom, ktoś nie miał pieniędzy, to on zanosił, ktoś nie miał chleba, to zanosił.
Spowiada od rana do wieczora i od wieczora do północy.
W brewiarzu mam, codziennie do niego się modlę.
Moi rodzice, jak usłyszeli, że moglibyśmy być ówczesnej komunii, to się na to zgodzili, tym bardziej, że ksiądz proboszcz powiedział, że nas osobiście do tego przygotuje.
Nie owijał bawełny, mówił prostym językiem, wyraźnym. Zrozumiałem dobrze, zarówno przez naukowców, jak i przez prostych ludzi.
Wcześniej znałam tą postać, słyszałam właściwie już od wielu lat, ale jakoś tak nie byłam zapoznana szeroko. Miałam bardzo szczątkowe informacje. Przygotowując się do tego filmu i podczas realizacji, udało mi się właśnie odkryć wiele szczegółów z życia tej postaci i ksiądz Woźny właśnie stał mi się bardzo bliski. I cieszę się, że ten materiał powstał i wielu ludzi, którzy jeszcze nie znają księdza Woźnego, kandydata na ołtarze, będą mieli okazję też się zapoznać. Na pewno warto.
Warto wspomnieć o tym, że to inspiracją tego filmu był ksiądz Marcin Węcławski, znany proboszcz Maryi Królowej na Wildzie. I on w jakiś sposób, znając moje doświadczenia filmowych życiorysów, powiedział: Antek, jest taka postać. Oczywiście na początku, jak każdej historii, nie wiedzieliśmy za dużo o tej postaci. Wgryzaliśmy się poprzez książki, poprzez rozmowy z ludźmi. I ta historia zainspirowana od księdza Marcina Węcławskiego wyszła i ona, mam nadzieję, dzisiaj będzie taką, która pokaże, że kopaństwo to jest droga. Dzisiaj, kiedy rzeczywiście do państwa się odchodzi. Mamy też takie świetne referencje ludzi, którzy wcześniej zobaczyli, od rzecznika Katolickiej Agencji Informacyjnej po inne osoby, które mówiły, że dzisiaj takie świadectwa i takie postacie są bardzo potrzebne, żeby w jakiś ten sposób Kościół ratować przed tymi odejściami.
Ksiądz Aleksander Woźny jest troszeczkę w cieniu, jego proces beatyfikacyjny, no bo ci wielcy misjonarze, także ich procesy trwają, no i była przecież 13. tysiąclecia beatyfikacja w zeszłym roku, więc on teraz troszkę z tego cienia, mam wrażenie, wychodzi.
Tak, ale to też mamy nadzieję, że naszą pracą, czy tym filmem pokażemy ludziom, że ten cień jest coraz bardziej gasnący i ksiądz Woźny, który spod jego skrzydeł dużo wyszło ciekawych nawróceń, a jednocześnie ciekawych historii. O tych filmach, w filmie mniej więcej można zobaczyć. Ta projekcja, która zgromadziła w ciągu tygodnia chyba całą salę i jeszcze się ludzie dobijają do dzisiaj, chcieliby to zobaczyć. Mam nadzieję, że ona będzie żyła, tak powiem, w nas.
Wierzy pani, że zostanie wyniesiona na ołtarz?
Ale oczywiście.
Po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa 28 grudnia rozpocznie się Europejskie Spotkanie Młodych Wspólnoty TZ. Wydarzenie organizowane jest już po raz 45. Tym razem w Roztoku. O przygotowaniach i szczególnym charakterze tegorocznego spotkania w materiale Beaty Sylwestrzak.
Europejskie Spotkanie Młodych TZ jest dla osób młodych od 18 do 35 roku życia.
Brat Maciej ze wspólnoty TZ.
Aby zapisać się, wystarczy wejść na stronę internetową www.tz.fr, tam wybrać język polski spośród 30 języków dostępnych i w artykule Roztok wybrać opcję program oraz dodatkowe informacje. Tam jest link do rejestracji. Chciałbym powiedzieć też, ten czas jest trochę ograniczony. Rejestracja uczestników na Europejskie Spotkanie Młodych w Roztoku odbywa się do 1 grudnia. Ale uwaga, duże grupy powinny zapisać się, zarejestrować do 15 listopada. Że do 15 listopada prosimy bardzo o wpisanie tylko grup paraf i grupy przyjaciół, duszpasterstwa z zakładaną ilością osób. Natomiast do 1 grudnia można uzupełnić oraz rejestrować osoby indywidualne.
Czy bracia przewidzieli jakieś zmiany w programie, czy jednak będzie to tak samo wyglądać jak co roku?
Trudno powiedzieć, że co roku wygląda tak samo, dlatego że każde spotkanie ma swoją charakterystykę, każde jest inne. No, przypomnijmy sobie chociażby Rzym, Walencję, gdzie mieliśmy podczas jednego i drugiego spotkania 20 stopni, gdzie było ciepło, dużo aktywności było na dworze, dużo rzeczy się działo dookoła, a inaczej wyglądały spotkania w Brydze czy w Strasburgu. To, co charakteryzuje Roztok, to, że jest to pierwsze duże spotkanie postpandemiczne. W związku z tym jest wielkie pragnienie wśród młodych ludzi do tego, żeby się spotkać, do tego, żeby wyjść, do tego, żeby zamknąć komputery, laptopy, odłożyć telefony, spotkać się z drugim człowiekiem, poszukiwać w nim radości, przyjaźni, poszukiwać w nim Boga.
Wiem, że tak jak właśnie to spotkanie w Turynie, które było przekładane, Bartosz Kowalczyk był wolontariusz we wspólnocie TZ. Jednak po prostu mniejsza liczba osób pojawiła się w tym Turynie. Ale wydaje mi się, że to spotkanie takie właśnie noworoczne, bo ten Turyn był przeniesiony jednak na wakacje, jest bardzo oczekiwane. No i mam nadzieję, że pojawi się duża liczba osób z całego świata.
To spotkanie będzie miało charakter misyjny i tego nie ukrywamy. Roztok jest miastem wschodnich Niemczech. Jest to teren bardzo sekularyzowany.
A dlaczego charakter misyjny?
Wydaje mi się, że najpiękniejszą rzeczą, którą młodzi ludzie, szczególnie młodzi Polacy, zabierają ze sobą na spotkania europejskie, to jest świadectwo wiary. To jest świadectwo młodego człowieka, który ma 18, 19, nawet 30 lat i który decyduje, żeby 4 dni poświęcić na spotkaniu z drugim człowiekiem i na modlitwie. Ci młodzi ludzie wybierają to, aby 31 grudnia, w sylwestrową noc, modlić się o pokój. Później, aby brać udział w Święcie Narodów, aby wspólnie śpiewać, tańczyć, bawić się z ludźmi z całej Europy. I to świadectwo wiary jest potrzebne w Roztoku. Misja, wyjście do drugiego człowieka. Sam Roztok, który liczy ponad 200 tysięcy mieszkańców oraz strefa przyjmowania młodych ludzi, to jest promień 50 km od Roztoku, to jest teren, na którym znajdują się 32 parafii. W samym Wrocławiu jest ich 80. Naprawdę chrześcijanie są mniejszością i oni bardzo, bardzo potrzebują ognia, potrzebują dynamiki, potrzebują aktywności, którą mają młodzi ludzie. I my nie wiemy, czy to spotkanie będzie wygodne, czy ono będzie, czy pogoda będzie przepiękna, czy będzie uśmiechnięta, ale wiemy, że potrzebujemy młodych ludzi, którzy zaniosą Chrystusa, którzy pojadą i dadzą świadectwo swojej wiary z radością i prostotą Ewangelii.
Wspomniał brat o modlitwie o pokój. Jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach?
Wyjątkowe znaczenie, dlatego też, że żyjemy od już 10 miesięcy prawie w stanie wojny i to w stanie wojny, której konsekwencje widzimy na co dzień. Robimy, co możemy, żeby pomóc, ale nie zapominajmy też o modlitwie, nie zapominajmy o tym, że możemy zrobić więcej, że ten czas, który poświęcamy na modlitwę, to nie jest czas stracony, to jest czas zainwestowany, że świadomie młody człowiek podejmuje wybór, że chce spędzić Sylwestra na modlitwie.
W jaki sposób młodzi pielgrzymi będą przyjęci w Roztoku?
Nie wiemy. Mamy nadzieję, że wszyscy będą urodzin. Mamy informacje od braci, którzy przygotowują spotkanie, którzy są na miejscu już od 2 miesięcy, że rodziny się zgłaszają.
To jest dla mnie takie jedno z najfajniejszych przeżyć. To jest właśnie goszczenie w domach. To jest właśnie spędzanie czas z tymi ludźmi, którzy nas goszczą. Poznawanie nowej kultury. No i po prostu przyjaźnie, tak, które się nawiązują. No wydaje mi się, że to jest też taki fajny sprawdzian na to, jakim ja będę gościem. Bo to też w gościnie chodzi o tą drugą stronę.
W jaki sposób należy się przygotować do takiego spotkania od strony duchowej, kulturowej czy też materialnej, co należy zabrać?
Na pewno należy zabrać karimatę i śpiwór, dlatego że to pozostaje pielgrzymką. Nie zapominajmy. Pielgrzymka zaufania przez ziemię, rozpoczęta w 1978 roku przez brata Roża. Wszystkie rodziny, które przyjmują pielgrzymów, prosimy o udostępnienie 2 metrów kwadratowych podłogi. Oczywiście większość rodzin udostępnia oczywiście pokoje, łóżka, stara się przyjąć jak najlepiej. Natomiast my prosimy o 2 metry kwadratowe podłogi na jednego pielgrzyma. Co do przygotowania duchowego, najważniejszą rzeczą otwarcie. Wyzbycie się wszelkiego rodzaju stereotypów, wyzbycie się wszelkiego rodzaju uprzedzeń i otwarcie na drugiego człowieka. I wyzbycie się też wyrzucenia pewnych oczekiwań. Oczekiwań, projekcji, jakichś wizji, że jadę na spotkanie i muszę przeżyć to. Musi być tak, musi być jak. Nie musi. Jeżeli my trzymamy kierownicę do końca, a sadzamy Ducha Świętego obok na siedzeniu, jak on ma coś zmienić w naszym życiu? Oddajmy mu kierownicę. Siądźmy z boku i pozwólmy się prowadzić. Jedźmy na spotkanie europejskie z otwartością i z oczekiwaniem na to, co Bóg dla nas przygotował.
Dlaczego warto pojechać na spotkanie w Roztoku? To pewnie dlatego, że będzie tam bardzo dużo osób, które też poszukują i myślę, że każde spotkanie TZ jest takim momentem, w którym spotykają się osoby, które poszukują prawdy w życiu.
Jakie masz wspomnienia związane z wolontariatem podczas spotkań TZ?
To moje wspomnienie dotyczy tego spotkania we Wrocławiu. Wtedy byłem wolontariuszem w wiosce i przyjechaliśmy do Wrocławia kilka dni przed rozpoczęciem spotkania. To był taki bardzo czas intensywny dla nas wszystkich. To był czas takiej wzmożonej pracy fizycznej i umysłowej. Mieliśmy bardzo dużo obowiązków, ale też bardzo dobrze się przy tym wszystkim bawiliśmy. Poznawaliśmy nowe osoby. No i staraliśmy się też cieszyć tym wszystkim, mimo że było to takie właśnie wymagające.
A jak sobie radziliście z tymi obowiązkami, jak były tak intensywne?
My musieliśmy z siebie się po prostu zdać na łaskę Bożą. Musieliśmy trochę tak jakby przeskoczyć własne wyobrażenia o tym, jak dużo możemy zrobić sami z siebie. Po prostu otworzyć oczy i uszy i zobaczyć, jak dużo tak naprawdę jest nam dane i zaufać.
Modlitwa TZ ma formę taką kontemplacyjną. Jakie ma znaczenie dla Ciebie?
Dla mnie modlitwa TZ jest na pewno takim momentem zatrzymania. Do tej pory, przez to, że byłem wolontariuszem w TZ, kiedy jestem na modlitwie TZ, czuję jakby wszystko się nagle zatrzymało. W TZ modlitwy, wiadomo, czy to są jakieś grupki dzielenia, czy to jest jakaś praca, to kiedy nadchodzi ta modlitwa, wszystko się zatrzymuje i tylko jestem na modlitwie TZ, czuję się jakby po prostu wszystko w tym momencie się zatrzymało i najważniejsze jest właśnie to, co dzieje się na modlitwie.
Z udziałem absolwentów i zaproszonych gości świętowano kilka dni temu jubileusz 50-lecia Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Szkołę powołał do życia błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Wykształciła ponad 300 organistów, z których wielu pracuje do dziś w parafiach, a kilkunastu zostało nawet kapłanami. Jak ważny jest w liturgii organista i z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć? Sprawdzał Rafał Muniak.
organista nie jest tylko muzykiem w kościele, ale jest muzykiem kościelnym. To znaczy, że jego podstawowym powołaniem jest akompaniament i prowadzenie śpiewu w czasie liturgii. Żeby on był przede wszystkim zgodny z tradycją kościoła, jednoczył wspólnotę, który pomaga w przeżywaniu wiary.
Jak ważną rolę podczas liturgii mszy świętej pełnią w kościołach organiści, mówi prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
Oczekuję jego odpowiedzialności, jego zaangażowania w liturgię. Oczekuję przede wszystkim także jego modlitwy razem ze mną w czasie mszy świętej. Tej synchronizacji jak najbardziej oczekuję.
Studium muzyki kościelnej przy archidiecezji gnieźnieńskiej kształci organistów już od 50 lat, mówi dyrektor studium ksiądz Dariusz Sobczak.
Szkoła powstała po wojnie w 1972 roku. Przedtem była jedna szkoła na Polskę w Przemyślu i kształciła organistów dla wszystkich diecezji. Natomiast ona w 60-tych latach została przez komunistów brutalnie zlikwidowana. I wtedy diecezje musiały radzić sobie same. Dlatego tutaj w 1972 roku ksiądz Ryszard Figiel założył szkołę dla organistów w Gnieźnie. Ona przez około 30 lat wykształciła około 200 organistów. Natomiast z mojego okresu czasu, kiedy jestem dyrektorem, mogę powiedzieć, że to jest od 2008 do dzisiejszego dnia egzamin dyplomowy zdało ponad 100 organistów. A więc razem ponad 300 osób. Trudna praca jest o tyle, że trzeba mieć czas, zamiłowanie, trzeba mieć gorliwość, dlatego że praca w kościele niestety to nie jest praca od do, czyli na takie godziny, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Trzeba być ciągle do dyspozycji. I najgorsze jest to, że jeżeli na przykład organista ma rodzinę, no to musi być w niedzielę i święta.
Wiemy, że w niektórych kościołach jest po prostu zimno w zimie. A tak. Tu palce trzeba jednak mieć sprawne.
Tak, nie tylko palce trzeba mieć sprawne i rzeczywiście jest im zimno, ale także dla instrumentu zmiany temperatur także nie służą. Nieraz musi się borykać z tym, że na przykład jakiś głos się zawiesi i wtedy organista ma problem. Wszystko właściwie może być, wina może być zwalona na niego, a to nie jest jego wina.
A ilu kandydatów jest w tym roku?
W tym roku na pierwszy rocznik przyszło 14 osób, natomiast całe studium liczy 26 osób. To jest taka z jednej strony zniżka po pandemii, ale właśnie widzę, że w tym roku zaczęło się odradzać. Nawet organista, który ma wykształcenie wyższe muzyczne, powinien ukończyć takie studium, dlatego że trzeba mieć też ducha liturgii. Nie tylko trzeba umieć grać, ale po prostu mieć ducha liturgii.
Ale praca organistów w kościołach czasem prosta nie jest, mówi organista Paweł Kulek.
Przede wszystkim organista, który gra w kościele, musi wiedzieć, jak zaregistrować instrument, to znaczy jak dobrać właściwą liczbę głosów do odpowiedniej ilości ludzi. Każdy ksiądz troszeczkę śpiewa inaczej. Zadaniem organisty jest to, żeby tego księdza w cudzysłowie oczywiście złapać te tonacje i grać w odpowiednich tonacjach. I też tutaj u nas studium kształcimy pod tym kątem, żeby taka osoba, która zakończy studium, mogła każdego księdza w różnych tonacjach złapać i mogła odgrywać.
Najsmutniejsze są pogrzeby, szczególnie kiedy osoba zginęła tragicznie. Najtrudniej jest wtedy śpiewać, kiedy inni płaczą.
Dodaje Aleksandra Izydor, organistka z Murowanej Gośliny.
Powstrzymać swoje też emocje, no bo też jest się człowiekiem.
A najweselsze?
Śluby. Szczególnie takie, gdzie rzeczywiście widać, że te osoby się kochają, gdzie to nie jest takie sztuczne, udawane, tylko rzeczywiście jest to piękne. Widać, że te osoby same się angażują jakby w przygotowanie tego ślubu też, kiedy to już świadczy o tym, że dla nich to jest ważne wydarzenie.
Jeżeli organista angażuje się, powinien przed mszą trenować, w cudzysłowie oczywiście. Może się to odbywać tak jak u mnie w kościele, jestem organistą w parafii w Wirach, koło Komornik. U nas odbywa się to w ten sposób, że ksiądz wychodzi przed mszą i razem ze mną uczy ludzi nowych pieśni. Prawie każdy może nauczyć się grać na instrumencie, natomiast kwestia ćwiczenia i kwestia wytrwałości. To jest proces, codzienne ćwiczenie. Nie może być tak, że odstawiamy ten instrument na jakiś dłuższy czas, tylko po prostu codziennie trzeba ćwiczyć. I to też przypominamy słuchaczom naszego studium, że oni muszą codziennie ćwiczyć, bo bez tego nic nie wyjdzie. To jest bardzo problematyczne, bo jeżeli weźmiemy takiego pianisty, który przychodzi do sali, która jest ogrzewana i tak dalej, no nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o koncertowanie, każdy instrument jest różny, tak jak kościoły też często nie są ogrzewane i wtedy, kiedy kościół nie jest ogrzewany, te ręce no, nam drętwieją i trudno, żeby cokolwiek zagrać.
No i organista jeszcze musi śpiewać, tak?
Tak, oczywiście. To znaczy organista powinien towarzyszyć i podtrzymywać śpiew, który jest w świątyni.
A zdarzyło się, nie wiem, że trzeba było śpiewać i grać podczas jakiejś choroby?
Tak, zdarzyło się, bo kwestia jest taka, że sobota wieczór, godzina 18 i niedziela, nie można już znaleźć zastępstwa, gardło już odmawia posłuszeństwa, no ale wtedy trzeba było iść i wtedy, jeżeli miałem takie, naprawdę miałem jakiś taki kryzys, że w ogóle nie mogłem nic powiedzieć, to wtedy poprosiłem osobę, jedną z wiernych, żeby po prostu prowadziła ten śpiew koło mnie, bo inaczej nie dało się tego zrobić.
Jednak praca organisty przynosi także wiele satysfakcji. Wspomina najstarszy gnieźnieński organista z kościoła farnego, Andrzej Joras.
Ksiądz prymas miał na uwadze jako syn organisty podwyższenie poziomu muzyki liturgicznej. Stąd powołał pierwsze właściwie w Polsce studium organistowskie, było w Gnieźnie. Dużo nas rozpoczęło.
A dla kogo pan grał?
Bardzo często grałem na mszach świętych prymasowskich, na mszach oczywiście z księdzem biskupem, ale i moje ręce miały tą wielką łaskę, wydaje mi się, że to jest łaska, zagrać w Rzymie, na przykład w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Również grałem w Fatimie, w miejscu objawienia. Potem La Salette. Najbardziej kocham instrument farny, z gnieźnieńskiej fary.
Dlaczego?
Jest to piękny, 14-głosowy instrument o przepięknej barwie romantycznej. Właściwie najstarszy instrument miasta Gniezna, więc 222 lata ten instrument ma.
Czy powinniśmy przestraszyć się czytań z liturgii na dzisiejszą niedzielę? Odpowiedzi udziela dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani, witajcie. Dzisiejsze słowo to jest takie słowo z kategorii trudna jest ta mowa, któż może jej słuchać. Nie jest to łatwe słowo, ale końcówka roku liturgicznego, do której się zbliżamy, to jest taki czas, kiedy jakoś poruszamy trudne tematy. Wydaje mi się, że też jakoś pogoda w naszym kraju sprzyja, jednak listopad i też ten początek listopada, kiedy odwiedzamy naszych zmarłych i później ten miesiąc tak coraz bardziej prowadzi nas ku zimie, to jest taki czas zadumy i może to jest dobry czas, żeby o tych rzeczach trudnych porozmawiać, posłuchać też, co Pan Bóg ma na ten temat do powiedzenia. I końcówka roku to w liturgii teksty związane z końcem świata, z apokalipsą. I dzisiaj dostajemy dwa takie teksty. Najpierw chciałbym się zająć pierwszym czytaniem, które dzisiaj usłyszymy, czy usłyszeliśmy w kościele. Jest to czytanie z księgi proroka Malachiasza. Malachiasz to jest ostatni z tak zwanych proroków mniejszych. Jest to też ostatnia księga Starego Testamentu. Prorok, który, jak można powiedzieć, wszyscy prorocy pełni natchnienia, zapowiada Mesjasza na swój własny sposób. Ale czytając dzisiejsze czytanie, bardzo może krótkie, ale takie dosyć dosadne, możemy się przestraszyć. Czy Malachiasz chce nas przestraszyć? Myślę, że nie, ale kiedy on mówi o dniu ostatecznym, czy dniu pańskim, jak on go nazywa, dniu Jahwe, to będzie dzień palący jak piec i kiedy słyszymy takie słowa, to możemy się wystraszyć. Ale dobrze zadać sobie pytanie, co to jest za piec, a właściwie co to jest za ogień, który będzie związany z tym dniem pańskim. I kiedy czytałem to słowo, jakoś modliłem się, to przypomniały mi się słowa Pana Jezusa, słowa z Ewangelii, kiedy On mówi, że On przychodzi ogień rzucić na ziemię i bardzo pragnie, żeby ten ogień już zapłonął. Co to jest za ogień? To jest ogień, o którym mówimy, że to jest ogień miłości, ogień też Ducha Świętego. W ogóle nasz Pan Bóg jest ogniem pochłaniającym. Jest to taki ogień, który nie jest ogniem ziemskim, który nie jest ogniem, który wszystko ma zniszczyć, ale jest to ogień miłości, czyli ogień, który w jakimś sensie ma w sobie tę ogromną siłę i moc, która jest zawarta w ogniu. No ale z drugiej strony miłość to jest coś, co nam się kojarzy jednak miło, jak samo to słowo w języku polskim. Nie bez przyczyny pewnie takie jest, że to jest coś dobrego, że to jest coś pięknego, że to jest coś, co rzeczywiście ma w sobie ogromną energię. Ale z drugiej strony właśnie jest też czymś takim delikatnym. I ogień nam się nie kojarzy z delikatnością, bynajmniej. Ale o co chodzi prorokowi Malachiaszowi? Bo druga część, której możemy nie zauważyć, wydaje mi się, że nie tylko my, ale wszyscy, którzy czytają Pismo Święte, mają czasami takie pokusy, żeby czytać je wyrywkowo, wyrywać pewne rzeczy z kontekstu, właśnie te takie bardzo kontrowersyjne, czy wręcz przerażające momentami, zapominając, że to jest jakaś część większej całości. Podobnie zdarzyło się zresztą świętemu Piotrowi, naszemu pierwszemu papieżowi. Kiedy Pan Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie, to jakby nie słyszy o tym zmartwychwstaniu, tylko mówi, nigdy to, Panie, na Ciebie nie przyjdzie. Właśnie ta śmierć. No ale nie zauważył zmartwychwstania. W dzisiejszym czytaniu też można nie zauważyć tej drugiej pięknej części, kiedy czytamy, że ten dzień to nie tylko będzie coś strasznego, palący jak piec, który strawi wszystko, ale to jest też dzień, w którym wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach, czytamy. Biblia hebrajska podaje w jego promieniach. Zaraz mi się przypominają takie momenty, kiedy byłem gdzieś, zwłaszcza w górach, to jest jakoś mocno takie zauważalne, czy bardzo przyjemne, kiedy rzeczywiście słońce pada na naszą twarz, czasami wręcz może nas przypiec, ale w gruncie rzeczy jest to bardzo przyjemne doświadczenie. My tego słońca bardzo potrzebujemy, bo no, czujemy, że w nim jest jakoś życie, czy ta energia życiodajna i słońce też, to materialne słońce, jest też, można w jakimś sensie powiedzieć, całe ogniem, też niesie w sobie życie, bo nie byłoby życia na naszej planecie, gdyby nie słońce. Myślę, że to jest słuszna intuicja, też prorok używa tego słowa słońce sprawiedliwości i ten tytuł zostanie później odniesiony wprost do Pana Jezusa, do Mesjasza, który jest słońcem, które nie zna zachodu, który jest tym słońcem, które dla nas wzeszło i który przynosi nam ratunek i uzdrowienie, zbawienie. I do czego zachęca nas Malachiasz? Myślę, że przesłanie jest dosyć proste. Być blisko Pana, trzymać się Pana Boga, pozwalać się też oczyszczać Jego Duchowi Świętemu, żeby On w nas właśnie wypalał to wszystko, co nie jest miłością, co jest jakąś słomą, co jest czymś, co jest nietrwałe, co jest może naszym przywiązaniem do rzeczy nietrwałych, a żeby tam zostawało czyste złoto, czy można powiedzieć w zasadzie taki czysty ogień miłości, żebyśmy cali stali się ogniem, czyli stali się tak jak Bóg. I wtedy ten ogień nie zrobi nam krzywdy, tylko to będzie coś, co jest nasze, coś, co płonie w naszych sercach. Także być blisko Pana, trwać w Jego miłości, trwać w Jego światłości, to jest prosta recepta, jak przetrwać sąd. Nie tylko ten ostateczny, ale w ogóle jak przetrwać wszystko, co jest trudne w tym życiu. I nie tylko o sądzie, ale też o tym, co jest trudne, mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Fragment Ewangelii według świętego Łukasza, który dzisiaj czytamy, to jest fragment tak zwanej mowy eschatologicznej, czyli tej mowy o rzeczach ostatecznych. I zaczyna się od tego, że Pan Jezus zapowiada, że świątynia w Jerozolimie będzie zburzona. Dla nas to jakoś może nie brzmi tak przejmująco, bo z perspektywy czasu wiemy, że została zburzona, że to proroctwo się spełniło, ale dla Żyda świątynia to nie jest tylko miejsce kultu, jakieś też takie najważniejsze miejsce dla takiej tożsamości narodowej, ale to jest coś, co obrazuje cały wszechświat, że jest miejsce święte, świętych, w którym jest Pan Bóg i kolejne części świątyni to są jakby części wszechświata. Zatem zapowiedź zburzenia świątyni to jest coś absolutnie dramatycznego i strasznego. To nie znaczy tylko, że będzie zniszczone nasze miejsce kultu, ale że tak jakby jest to zapowiedź zniszczenia całego wszechświata. Zatem brzmi to dramatycznie i kiedy oni pytają, Panie, kiedy to się stanie, to Pan Jezus jakby odpowiada, może w sposób nie do końca zrozumiały, nie odpowiada, że koniec świata będzie za tyle i tyle tysięcy lat, czy konkretną ilość dni, tylko mówi, że uważajcie, nie słuchajcie tych, którzy przyjdą i będą mówić, że to już jest koniec, że już nadchodzi apokalipsa, że to nie jest coś, czemu należy dawać wiarę. I dalej jakby przechodzi do rzeczy jeszcze trudniejszych, że będą prześladowania, słuchajcie, ci, którzy idziecie za mną, którzy wierzycie we mnie, będziecie prześladowani to nawet od swoich najbliższych. I też wiemy, że to się spełniło, bo w zasadzie wszyscy apostołowie, jego najbliżsi przyjaciele zginęli śmiercią męczeńską, poza Janem, który najprawdopodobniej umarł śmiercią naturalną, ale wielu jego uczniów i tak naprawdę wszystkich wieków aż do dzisiaj oddaje za niego życie i są te prześladowania i można sobie pomyśleć, dlaczego Panie, dlaczego tak to musi wyglądać, dlaczego jest tyle zła na tym świecie. Jest oczywiście pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi, Ostatnio miałem taką rozmowę właśnie ze znajomą, która no, pewne trudne doświadczenia miała i jej właśnie odpowiadając mówiłem o tej tajemnicy zła czy tajemnicy cierpienia, że tajemnica ma to do siebie, że to jest coś, co w jakimś sensie jest dla nas znane, poznajemy to, ale tylko kawałeczek, a bardzo duża część tajemnicy pozostaje dla nas zakryta i kiedy wchodzimy w tę ciemność tego niepoznanego, no to ogarnia nas zwątpienie, niepokój, nie radzimy sobie z tym po prostu najzwyczajniej w świecie. I znowu odpowiedź na to wszystko Pana Jezusa jest jedna. Nie bójcie się, bo nie spadnie wam włos z głowy. Może głowa wam spadnie, ale włos z głowy wam nie spadnie. Co to znaczy? Bo to brzmi trochę paradoksalnie. Zwłaszcza w obliczu tylu apostołów, uczniów Jezusa, którzy zginęli. Że trwanie przy Bogu, czy wytrwałość, jak to określa Pan Jezus, trwanie znowu w miłości, trwanie blisko Pana, to jest sposób. Żeby co? Żeby odziedziczyć to, co zapowiada, czyli życie wieczne, czyli niebo. To, co jest ostatecznym celem każdego z nas, to, na co jakoś czekamy, czego pragniemy mniej lub bardziej świadomie, to jest pocieszenie dla nas. I to jest tylko przy Nim i z Nim, bo On jeden ma te słowa życia wiecznego, On jeden jest tym, który przynosi życie, który jest słońcem, który jest ogniem, który jest wszystkim, co dobre, piękne, miłe, kochane. To wszystko jest w Bogu i może to słowo to jest taki moment, żeby się zastanowić, czy za bardzo nie przylgnąłem do tego, co jest przemijające, może właśnie niemiłe, co jest złe, czy zbytnio nie tkwię w ciemności jakiejś niepokoju. Zamiast zwrócić się do Pana, przyjdź Panie, bo chcę doświadczyć Twojego ratunku, Twojego uzdrowienia w Twoich promieniach, w cieniu Twych skrzydeł. Mnie ukryj, Panie. Dobrej niedzieli, dużo pokoju, dużo nadziei, właśnie odnajdywanej w Panu Jezusie, który jest pomimo wszystko z nami, który o nas dba i chce nam dać niebo, życie wieczne. Amen.
Rozważania ojca Dawida kończą nasze dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią. A kolejne już za tydzień o stałej porze, tuż po godzinie 12. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między niebem a ziemią.